czwartek byliśmy na nabożeństwie w innym zborze, w innym mieście. I siedziałem i słuchałem kazania i tak myślę, o to taka fajna myśl, mówię, o to takie ciekawe zdanie, o to dobry przykład, muszę to powiedzieć zborowi, muszę to przekazać. I w pewnym momencie Bóg tak dał mi tak bardzo wyraźnie, przemówił do mnie takim zdaniem, może dla mnie ono jest zrozumiałe, nie wiem jak dla was, nie graj w ping-ponga. Ja akurat wiem, co to jest, bo kiedyś w młodości lubiłem grać w ping-ponga i to jest tak, że jak leci piłeczka, to co się robi tą piłeczkę? Przebija, odbija. I to jest bardzo ważne, że kiedy słuchamy, to żebyśmy słuchali dla siebie, a nie przerzucali na drugą stronę. Przebijali tą piłeczkę na drugą stronę. Także niech nam Bóg da łaskę i mądrość na każdą sytuację, na każdy czas. Byśmy mogli brać to, co dobre dla własnego życia. Co robi człowiek wierzący, kiedy leży wieczorem czy w nocy w łóżku, nie może zasnąć? Może robić wiele rzeczy. A co robi ten sam człowiek, kiedy leży wieczorem w łóżku, nie może zasnąć, jest koniec roku? Może rozmyślać, jaki ten rok był. Ja sobie właśnie tak leżałem którejś nocy w ostatnich dniach. Nie za bardzo mogłem zasnąć, więc to był fajny czas, bo było cicho, spokojnie. Mogłem usłyszeć swoje myśli bardzo wyraźnie, bo w ciągu dnia to różnie jest. I mogłem się zastanawiać, i zastanawiałem się, jaki to był rok w moim życiu. I tu pojawił się pierwszy dylemat. Jakie przyjąć kryteria oceny? Według jakiej miary zmierzyć ten rok? Bo jeżeli bym zmierzył to według miary ludowego powiedzenia, że każdy mężczyzna w swoim życiu powinien zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna, no to katastrofa w tym roku. No ale to jest jakaś miara, czy nie jest to jakaś miara? Jeżeli według takiej miary zmierzymy na przykład swoje życie. A więc to, że robimy jakieś podsumowanie, czy mamy jakąś refleksję, to nie znaczy, że jeszcze idziemy w dobrą stronę. Albo inne kryterium na przykład, które mi przyszło do głowy, gdy tak sobie rozmyślałem nad tym wszystkim, to jest kryterium, nazwałem to kryterium sen Faraona. Możemy powiedzieć, że jesteśmy wtedy bliżej Biblii. Tak. Sen Faraona, bo to było takie kryterium, że Faraon miał sen i widział 7 krów tłustych i 7 krów chudych i szpetnych. I mamy takie powiedzenie teraz, lata chude i lata tłuste. No i można według kryteriów sen Faraona zmierzyć swój rok, nie? Czy to były tłuste lata, czy chude lata? Czy to był chudy, czy tłusty rok? Ale nie wiem, czy wiecie, ale to kryterium jest tylko ekonomiczne. Przynajmniej w tym śnie. Bo w tym śnie chodziło o to, że najpierw będzie 7 lat obfitości i w tych 7 latach obfitości co ma robić Egipt? Odkładać, gromadzić, zbierać, oszczędzać. A w latach chudych co mieli robić? Tą kubkę po prostu co robić? Zmniejszać, korzystać z tego, co odłożyli. Więc jeżeli byśmy tymi kryteriami zmierzyli ten rok, który minął, to by wyszło w ten sposób, że jeśli oszczędzałeś i na twoim koncie było coraz więcej, to miałeś tłusty rok. A jeśli pobierałeś, no to miałeś rok chudy. A jeżeli jesteś na minusie, no to w ogóle ciężka sprawa. To jak Jacek mi mówi, szpetna krowa. Szpetny rok był. Można zastosować już inne kryterium. Kryterium wagi. Nie wiem, czy wiecie, co jest kryterium wagi. To tak, ja takie obrazy sobie robię. Kryterium wagi to jest kryterium, co mi się udało i czego mi się nie udało. To jest kryterium wagi. A więc udało mi się, ja nie mówię o sobie, ogólnie mówię, zdać maturę, dostać się na studia. Ktoś powie, udało mi się ożenić, wyjść za mąż i to dobrze. Ktoś powie, nie wiem, dostałem dobrą pracę, to mi się udało. A co mi się nie udało? No nie udało mi się podszkolić angielskiego. Nie udało mi się, nie wiem, pojechać do Ziemi Świętej na przykład, do Izraela. Nie udało mi się, i tutaj też ta lista nie byłaby taka wcale krótka. A więc możemy przyjąć kryterium wagi, co mi się udało, co mi się nie udało. Jeśli przeważy, że więcej mi się udało, niż mi się nie udało, to powiem, że rok był jaki? Udany, w miarę. Ale żeby takie, drodzy, kryteria zastosować, to w ogóle nie trzeba być wierzącym człowiekiem. To może zrobić każdy. To może zrobić każdy. To nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wiarą. To nie ma nic wspólnego z tym, czy jestem wierzący, czy idę za Chrystusem, czy kocham Chrystusa. To są kryteria, które zna każdy. Jeśli tylko ma na to ochotę, to może sobie popatrzeć, czy to był dla niego rok chudy, czy tłusty. Może sobie popatrzeć, co mu się udało, co mu się nie udało. Więc gdy tak nad tym rozmyślałem, to coraz bardziej miałem gęsią skórkę na ciele, bo powstaje pytanie, więc jakie kryterium przyjąć? Jaką miarę przyjąć? Według czego? Co podstawić pod X i pod Y, aby wynik wyszedł prawidłowy? Jak ma być zbudowane to równanie, aby ono w ogóle miało sens dla nas, dla ludzi wierzących, ludzi, którzy liczą się z Bogiem, liczą się z Chrystusem? A więc, kiedy nad tym rozmyślałem, to przyszła mi myśl, wierzę, że jest to myśl od Boga, spójrz na Chrystusa i zobacz, co po sobie pozostawił na tej ziemi. Spójrz na Chrystusa, popatrz na Chrystusa i spróbuj przeanalizować, co Pan Jezus pozostawił po sobie na tej ziemi. Gdybyśmy te wcześniejsze kryteria przyłożyli do Pana Jezusa, to chyba niezbyt dobrze by wypadł. No jeżeli byśmy przyłożyli kryterium ekonomiczne, no to nie było co dzielić. Nie było sprawy w sądzie spadkowej. Żołnierze rzucili kośćmi i jeden wziął suknię. Wszystko. Już podzielili majątek po Jezusie. To, co miał na sobie. To był jego. Czy w kategoriach, nazwijmy to współczesnych, czy jakichś ekonomicznych. No tak było. To jest taka była prawda. Mówiliśmy o tym, że w ostatnim czasie, że jako król nie urodził się w pałacu. Jako król wszechświata urodził się w jakiejś szopie, jaskini. Nie wiadomo w ogóle, co to dokładnie było. A gdy odchodził z tego świata, to jak powiedziałem, jednym rzutem kośćmi podzielili jego cały majątek, który po sobie pozostawił. Inne kryteria można by przyjmować, ale darujmy sobie, co Pan Jezus pozostawił po sobie po długim życiu? 33 lata. Z tego 30 lat w Nazarecie, czy to tak ogólnie mówiąc, i tak naprawdę 3,5 lata aktywnej, publicznej służby. Co po sobie pozostawił? Po pierwsze, Pan Jezus, kiedy odszedł z tej ziemi, pozostawił po sobie przemienionych ludzi. W Ewangeliach opisane jest około 40 cudów Pana Jezusa, cudów związanych tylko z uzdrowieniem i z uwolnieniem. 40 przypadków, 40 osób, 40 istnień ludzkich. Oprócz tego oczywiście są nieopisane wydarzenia uzdrowień i było ich daleko, daleko więcej. I znów tak rozmyślając o tym, pomyślałem sobie, szkoda, że nie zostało opisane. Czytamy w koło te 40 historii, niezwykłych historii konkretnych ludzi, a tych uzdrowień było daleko, daleko więcej. W tamtych czasach, w miejscu, w którym żył Pan Jezus, w którym się poruszał, obowiązywała następująca teologia. Jeśli jesteś biedny, chory, nieszczęśliwy, to jest to skutkiem kary Bożej. Nie było innej teologii. Wszyscy nieszczęśnicy tamtych czasów byli postrzegani jako ci, którzy doświadczyli sprawiedliwego sądu Boga. Dla nich nie było takiego współczucia, jak my sobie dzisiaj moglibyśmy to wyobrazić, bo żyjemy w zupełnie innej kulturze. Kiedy zobaczono człowieka niewidomego, to uczniowie zapytali, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepym urodził, bo przecież ktoś jest winny, na pewno nie Bóg. Albo on jest winny, albo rodzice są winni. Tak to rozumiano, tak nauczali nauczyciele tamtych czasów. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, jeśli jesteś skrajnie biedny, jeśli jesteś chory, to jest sprawiedliwy Boży sąd, Boża kara. I ci ludzie, których spotykał Pan Jezus, dość, że ich sytuacja taka życiowa była, bym powiedział, no krytyczna, dramatyczna sytuacja życiowa, to jeszcze spotykali się z niechęcią i odrzuceniem ze strony szczególnie tych, którzy się uważali za pobożnych, religijnych, uczonych w Piśmie. Dla nich kontakt z takimi ludźmi w ogóle był no, czymś, no, na co sobie nie pozwalali. Pomyślmy sobie, że oto pojawia się Pan Jezus i dla Niego tacy ludzie są takimi samymi ludźmi jak każdy inny człowiek. Dla Niego tacy ludzie, którzy są w krytycznym stanie na tej ziemi i ekonomicznym, bo to ze sobą się wiązało, jeżeli ktoś był chory w tamtych czasach, to jednocześnie był skrajnie biedny. No chyba, że się urodził gdzieś na dworze, ale dla Niego tak naprawdę nie było nic, pomocy znikąd. Jeśli najbliższa rodzina mu nie pomogła, to nikt mu nie pomógł. Jeśli gdzieś tam na drodze w Galilei Pan Jezus spotkał człowieka trędowatego, który przyszedł do Niego, to ten człowiek dojrze, jak powiedziałem, fizycznie był w krytycznym stanie. To jeszcze był totalnie odrzucony przez wszystkich ludzi, pośród których żył. Możemy sobie w ogóle zadać pytanie, jak taki człowiek wytrzymywał życie na tej ziemi? Co go w ogóle trzymało przy życiu, że chciał jeszcze żyć? I kiedy człowiek ten trędowaty spotkał się z Panem Jezusem i kiedy Pan Jezus zrobił coś, co wzbudziło pewien też i szok u ludzi, którzy to widzieli. Dla ludzi religijnych w ogóle było to nie do przyjęcia, bo dla nich to było naruszenie prawa. Czy Pan Jezus wyciągnął swoją rękę i dotknął się tego trędowatego człowieka i powiedział, chcę, bądź uzdrowiony. To my nie mamy zapisu, czy ten człowiek stał się uczniem Chrystusa. Ale na pewno to życie już wyglądało inaczej. To życie już nie wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory. Do tej pory to były odludzia, to były jakieś jaskinie, to była jakaś może polana gdzieś dla trędowatych, dolina dla trędowatych. Odrzuceni, biedni, pogardzani i jeszcze do tego z piętnem, że są ukarani Bożym karą i Bożym sądem. I nagle ten człowiek wraca do normalnego życia. Wraca do społeczeństwa. Wraca może do swojej rodziny. Wraca może do pracy, normalnej pracy. Zaczyna normalne życie. A więc pierwsze kryterium, pierwsza rzecz, jaką Pan Jezus po sobie pozostawił. Jak powiedziałem, moglibyśmy tych ludzi wymieniać po kolei. Zresztą to są fascynujące historie. Taki człowiek chromy w Jerozolimie, przy sadzawce Betesda. Tam jest taka wzmianka, gdybyśmy to dokładnie czytali, tam jest taka wzmianka, że 38 lat chorował. To nam może umknąć, to może nie zauważyć. 38 lat. Wyobraźmy sobie, ja nie wiem, czy on tam 38 lat leżał przy tej sadzawce, ale załóżmy sobie, że jakiś długi okres tam leżał, bo Pan Jezus powiedział, że od dłuższego czasu już chorował. Wyobraźmy sobie jego życie. Człowieka sparaliżowanego, leżącego przy sadzawce w tamtych czasach. Całe jego życie sprowadzało się do tego, że jego wzrok był wpatrzony w wodę. Jeżeli się ta woda poruszy i uda mi się wejść pierwszemu, to zostanę uzdrowiony. I takie było jego życie. Każdy dzień taki sam. W tym samym miejscu wpatrzony w lustro wody. I nagle tam się pojawia Jezus, tam przychodzi Jezus i mówi mu, weź swoje łoże i chodź. I nie wiemy, co się stało z tym człowiekiem, gdzie on odszedł, w którą stronę poszedł, ale już jego życie nie wyglądało tak, jak wyglądało do tej pory. To już było zupełnie inne życie. To było życie człowieka zdrowego, to było życie człowieka, którego się zmieniło. Był już w średnim wieku albo może w daleko średnim wieku i zaczął od nowa. Zaczął swoje normalne życie. Bracia i siostry, i takich sytuacji mamy bardzo wiele. Bartymeusz z Jerycha. Niewidomy człowiek, ślepiec. Cóż mógł robić ślepy człowiek w tamtych czasach? No cóż robić? Żebrać. Tylko tyle mógł robić. Mógł wystawić swoją miseczkę, swój kubek, czy swoje ręce i to, co mu kto rzucił, to miał, z tego żył. I znów tamtędy przechodził Pan Jezus. Dotknął się oczu ślepego Bartymeusza, ją przejrzał i wrócił do normalnego życia. A więc co Pan Jezus po pierwsze pozostawił po sobie? Pozostawił przemienione życie ludzkie. Ci ludzie jeszcze przez wiele lat, kiedy on odszedł, kiedy wstąpił do nieba, pamiętali o nim. Pamiętali, że to uczynił Boży Syn. Że to uczynił Jezus Chrystus dla nich. Że kiedyś ich życie było krytycznie beznadziejne. A teraz to życie wróciło do normalności. Mogą normalnie żyć. Cieszyli się tym, że mogą iść do pracy. Że nie muszą wystawiać ręki, by żebrać, że ktoś by im tam rzucił. Cieszyli się, że mogą pójść coś zrobić. Że mogą odwiedzić rodzinę, bo jak był trędowaty albo kobieta cierpiąca na krwotyk, to nie mogła nawet z rodziną najbliższą się spotkać. Była zupełnie wyrzucona poza nawias. W końcu oni mogli pójść rodzinę zobaczyć. Przywitać się z nimi, przytulić się, zacząć normalne życie. To im uczynił Pan, to im uczynił Jezus. A więc pierwsza rzecz, co Jezus zostawił po sobie, przemienionych ludzi, przemienione życie ludzkie. Druga rzecz, którą Pan Jezus po sobie pozostawił, może przeczytam Ewangelia Marka, trzeci rozdział, we wszystkich trzech Ewangeliach jest to opisane. Rozdział, werset 14 i 16, trzeci rozdział, 14 do 16. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i powołał ich 12, żeby z nim byli, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzania demonów. Powołał więc ich 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, i nadał im imiona Boanerges, to znaczy synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona, Kananejczyka, Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, co Pan Jezus po sobie pozostawił, kiedy odchodził z tej ziemi, zawarta jest właśnie w tej myśli, że wybrał 12 ludzi. Później wiemy, że to grono rozszerzyło się i było ich w sumie 72. A później, kiedy mamy zesłanie Ducha Świętego, to znajduje się w Jerozolimie grono 120 osób. Można powiedzieć, że to było takie najściślejsze grono, które było najwierniejszym gronem pozostającym blisko Jezusa. Na pewno tych ludzi było więcej, którzy zaliczali się do jego naśladowców, ale w tym momencie to możemy tak to grono policzyć, czy takie liczby przyłożyć do tego grona. Wybrał tych ludzi i czego ich nauczył? Czego Jezus nauczył tych ludzi, których wybrał? Nauczył ich, ja sobie tak, żeby to w telegraficznym skrócie powiedzieć, dwie główne kategorie rzeczy ich nauczył. Po pierwsze, nauczył ich mesjańskiego, chrystusowego stylu życia. Dlaczego? Dlatego, że byli z Nim przez 3 lata, 24 godziny na dobę. Więc to był zupełnie inny sposób uczenia. Nauczył ich Bożego, mesjańskiego, chrystusowego sposobu życia. Gdybyśmy popatrzyli, jacy to byli ludzie, bardzo różni, pobożni rybacy, znalazł się bogaty celnik, znalazł się wśród nich zelota, czyli taki narodowiec, skrajny narodowiec. Był wśród nich lewita, a więc człowiek związany z kapłaństwem. Przeróżne grono ludzi, którzy do tej pory prowadzili jakieś swoje życie. Albo łowili ryby, albo zajmowali się świątynią, albo siedzieli przy cle, zbierali pieniądze. Mieli jakieś swoje życie. Mieli jakieś swoje cele życiowe. Mieli jakąś swoją pobożność. I Pan Jezus zabrał tych ludzi i nauczył ich nowego stylu życia. Gdzie to była totalna rewolucja. Przez 3 lata uczyli się nowego stylu życia, sposobu życia. Uczyli się, jak się modlić, bo go pytają w pewnym momencie: Panie, naucz nas modlić się, przecież to Żydzi, pobożni niektórzy z nich. I nagle Pan Jezus słyszy od nich zdanie: naucz nas modlić się. Pan Jezus nauczył ich rzeczy, których do tej pory nie umieli. Na przykład Pan Piotr się pyta, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu? Czy 7 razy? Pan Jezus go nauczył, nie Piotrze 7 razy, tylko 77. W końcu nauczył ich tego, bo oni umieli to, że należy miłować swoich przyjaciół, a nienawidzić swoich wrogów. Tego byli nauczeni. I Pan Jezus nauczył ich, że mają miłować swoich nieprzyjaciół. Nauczył ich zupełnie nowego sposobu i stylu życia. Tak próbuję się cofnąć w tamte czasy, wyobrazić sobie taką szkołę, to nie wiem w ogóle, czy ona jest w ogóle wykonalna i możliwa dzisiaj. Ale może kilka myśli. Jeszcze pod koniec pierwszego wieku, na początku drugiego wieku w chrześcijaństwie pozostały pewne dokumenty, pewne zapisy. Jedna z nich to tak zwane didache, czyli nauka chrześcijańska dla tych pierwszych pokoleń, taka skondensowana. I kiedy porównamy, przeczytamy rzeczy zawarte w tych materiałach ze współczesnym chrześcijaństwem, to muszę powiedzieć, że my dzisiaj to mamy luz i wygodę. Naprawdę, luz i wygodę. I to jeszcze nie był ten etap herezji w Kościele, kiedy pojawiły się tak zwane ascetyczne podejście do chrześcijaństwa. To jeszcze nie asceza. Ale na przykład Didache mówiło o tym, że chrześcijanie powinni pościć 2 razy w tygodniu. Wyobrażacie to sobie? Mieli się spotykać codziennie na modlitwach i dawać jałmużny ubogim, biednym. To był normalny styl, sposób życia ludzi wierzących. Kiedy przygoniemy się Jezusowi i Jego życiu i uczniów, to było wielkie wyzwanie. To naprawdę było wielkie wyzwanie. My często dzisiaj przez pryzmat świata, w którym żyjemy, kultury, w której żyjemy, w takim dążeniu do tego, żeby było nam dobrze i coraz lepiej. I zapatrzeni w Zachód, w Amerykę. I Amerykanie, jak ktoś powiedział, cenią sobie wygodę i to jest na pierwszym miejscu. Wszystko musi być takie, żeby było wygodne. Jak nie jest wygodne, to jest nieużyteczne. I my zaczynamy iść, bracia i siostry, w tą samą stronę. Łatwiej jakoś tą stronę się toczyć, tak spada się w tą stronę. A jak popatrzymy na uczniów, na ich życie, to było naprawdę wielkie wyzwanie. Co Pan Jezus pozostawił, uczył ich tego chrześcijańskiego, mesjańskiego stylu życia i uczył ich prawd Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest takie, Królestwo Boże jest takie, Królestwo Boże jest takie. Jesteście zaproszeni, by stać się częścią Królestwa Bożego. Oto Jego prawa i konstytucja. I dalej. A więc zostawił przemienione życie ludzi. Zostawił uczniów, którzy byli nauczeni mesjańskiego, chrześcijańskiego stylu życia. I później oni mogli to dalej promować, przekazać dalej. I po trzecie, Pan Jezus, kiedy odchodził z tego świata, zostawił wykonane dzieło. Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, może przeczytam Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 4. To są ostatnie Jego chwile przed śmiercią. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 4. Pan Jezus w ten sposób modli się i mówi do Ojca: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Pan Jezus, odchodząc z tego świata, mógł powiedzieć do Ojca: wykonane. Mógł powiedzieć do Ojca, mógł zameldować, że wykonał zadanie. Zadanie wykonane. Kiedy patrzymy na życie Jezusa i patrzymy na świat, w którym się pojawił, to wiemy, że świat miał potworny problem. Problem nie do rozwiązania. Świat, w którym pojawił się Jezus, do którego przyszedł Jezus, był światem, który miał jeden główny problem i problem nazywał się grzech. I człowiek nie miał żadnego sposobu rozwiązania tego problemu. Nawet kiedy przyszło Boże prawo, które miało regulować pewne rzeczy, w swej istocie nie rozwiązywało problemu grzechu. Jakoś próbowało sobie radzić z tym problemem, ale nie było rozwiązania. Prawo przykrywało grzechy, zakrywało grzechy, ale nie rozwiązywało tej choroby. I głównym celem przyjścia Pana Jezusa było rozprawienie się z tą jedną największą chorobą ludzkości, jaką był grzech. I wiemy o tym, że list do Rzymian nam mówi, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a za grzechem weszła śmierć. Bracia i siostry, taka była kondycja świata, w którym pojawił się Pan Jezus. Można by go scharakteryzować dwoma słowami: grzech i śmierć. I może dobrze sobie od czasu do czasu uświadomić, że taka sama jest kondycja świata dzisiaj, w którym żyjemy. Grzech i śmierć. Jeżeli Chrystus nie wkroczy w życie człowieka, to ten człowiek ma tylko dwa słowa opisujące go: grzech i śmierć. I to jest po prostu cała prawda o nas, o ludziach. I ja zdaję sobie sprawę, że człowiek próbuje zagłuszyć to w sobie, więc zajmuje się wszystkim na tej ziemi. Wszystkim, co jest możliwe, co jest dostępne, by uciec od tej strasznej prawdy, że człowieka dotyczy słowo grzech i śmierć. I właśnie Pan Jezus wkroczył w taką rzeczywistość po to, żeby się tym zająć. Po to, żeby ten nierozwiązywalny dla człowieka problem rozwiązać. I poprzez swoją śmierć zapłacił cenę za grzech, tak żeby ci, którzy wierzą w Niego, nie ponosili kary wiecznej śmierci, wiecznego potępienia. I Pan Jezus, kiedy kończył swój bieg na tej ziemi, mógł powiedzieć, zameldować, wykonało się, zadanie zrobione, zadanie wykonane. Mimo tego, że podczas Jego ziemskiego życia szatan zastosował wiele prób, bardzo przemyślnych, bardzo kuszących propozycji, aby Go zepchnąć z tej drogi. Aby Mu pokazać, żeby się zajął czymś innym na tej ziemi. Żeby może zadbał o swoją reputację, zadbał o swoją ekonomię, żeby zadbał w ogóle o wszystko, tylko nie realizował tego zadania, którym został posłany. I oto zaczęła się cała walka, jeżeli chodzi o Pana Jezusa. Aby nie zrealizował zadania. Ale kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, mógł powiedzieć, Ojcze, ja Cię uwielbiłem. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Ty mi dałeś zadanie, ja to zadanie wykonałem. Wykonało się. I zmartwychwstanie było dowodem, czy Bożą odpowiedzią na to, że dzieło zostało wykonane. Zmartwychwstanie było pieczęcią, że ofiara została złożona i że ofiara została przyjęta i przebłaganie zostało dokonane. Zmartwychwstanie było Bożą odpowiedzią, tak, stało się. I później Pan Jezus odszedł, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca. A więc, jeżeli patrzymy na życie naszego Zbawiciela i co nasz Zbawiciel po sobie pozostawił, odchodząc z tego świata, to pozostawił ludzi, których życie zostało zmienione. Po drugie, pozostawił swoich uczniów, którzy byli nauczeni mesjańskiego stylu życia i praw Królestwa Bożego. Zainwestował, żeby ich tego nauczyć, jak żyją ludzie, którzy są Chrystusowi. I po trzecie, zostawił wykonane dzieło. Wykonało się. No i czy teraz, bracia i siostry, mamy odwagę te kryteria zastosować do siebie? Może wolimy kryteria chude, tłuste lata, kryteria wagi, co się udało, czego się nie udało. Ot tak, zrobimy sobie kartkę na pół z jednej, z drugiej strony, a na koniec zrobimy sobie moje zobowiązania na 2015. No i co? Tak jak brat Jacek mówił, że on tylko 2 tygodnie te zobowiązania działają. No, przeważnie tyle działają. To on nie jest tutaj wyjątkiem. To musi być ktoś bardzo zdeterminowany. Przełóżmy te kryteria na nasze życie. Po pierwsze, jeśli miałbym podsumować ten rok w moim życiu, to trzeba sobie zadać pytanie zupełnie inne. Trzeba sobie zadać takie pytanie, czy byłem solą ziemi i światłością świata? Pan Jezus zresztą wyraźnie o tym powiedział, Ewangelia Marka, Mateusza, 5 rozdział. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko było precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przez ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czy chcemy takie kryteria? Czy chcemy do tego się mierzyć? Czy chcemy siebie stawiać obok takiej prawdy? Zadać sobie pytanie, czy moje życie w tym roku miało wpływ na kogokolwiek? Czy ktokolwiek przez moje życie Królestwo Boże zostało mu w jakikolwiek sposób przybliżone? A może policzyć pieniądze na koncie i powiedzieć, a to był dobry rok albo był kiepski rok. Jak my podchodzimy do życia? Co jest wartością prawdziwą? Więc pierwsze kryterium Chrystusowe, ta miara Chrystusowa, to co Pan Jezus, w co Jezus zainwestował życie i co zostawił po sobie na tej ziemi, to jest tak naprawdę coś, z czym powinniśmy się zderzać w naszym życiu, o co walczyć. To są te wyzwania, które przekraczają nawet te nasze ziemskie, doczesne walki i zmagania. Na ile moje życie było solą ziemi i światłością dla zgubionych? Czy zaintrygowałem kogoś swoim życiem w tym roku? Czy kogoś sprawiłem, że zaczął się zastanawiać, że może coś jest nie tak z nim? Czy nic z tego? Druga sprawa, drugie kryterium, że Pan Jezus swoje życie zainwestował w uczniów. Nauczył ich mesjańskiego, chrystusowego stylu życia, przekazał im prawdy Królestwa Bożego, aby to zanieśli dalej. I 1 Tymoteusza 4,12: niechaj się nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Wzór dla wierzących. Wzór dla wierzących. I drugie pytanie, jakie mogę sobie zadać. Czy pokazałem komuś z wierzących, na czym polega chrześcijaństwo? Czy pokazałem chociaż jedną rzecz? Czy była taka sytuacja w ciągu roku, czy były takie sytuacje, gdzie miałem okazję swoją postawą, tym kim jestem, pokazać komuś chrześcijaństwo? Pokazać komuś Chrystusa? Zachować się tak, jakby się Chrystus zachował? Wziąć na siebie może coś, co jest niewygodne, ale po to, by pokazać, tak jest Chrystus we mnie. To jest On. A więc to jest drugie, moim zdaniem, ważne kryterium i nad tym trzeba się zastanawiać. Czy moje życie w ciągu mijających dni było dla kogoś wzorem i przykładem prawdziwego naśladowania Chrystusa? Że ktoś ze zborowników, z ludzi wierzących, patrząc na mnie, powiedział: ja też tak chcę. Może stracę, ale też tak chcę. A może brylowaliśmy zupełnie w innym obszarze? Może świeciliśmy zupełnie w innym obszarze? Narzekając, krytykując, wypominając, żaląc się, ucząc innych tak zwanej zaradności życiowej, czyli kombinowania. Może w tym żeśmy błyszczeli. To nie jest to, o czym mówi tutaj Pismo Święte. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. To jest zupełnie inne kryterium. I trzecie zadanie, czy trzecia rzecz, którą widzę u Pana Jezusa, że zostawił po sobie wykonane zadanie. I w liście do Kolosan 4,17 jest takie krótkie wezwanie, może rzadko do tego zaglądamy. Kolosan 4,17. Paweł mówi do takiego człowieka Archipa. Nie wiem, czy znacie Archipa. Powiedz też Archipowi: bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Jedno zdanie. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Inaczej Paweł mówi temu człowiekowi, tam przez kogoś: zastanów się, zadbaj o to, żebyś wypełnił to, co ci zostało powierzone. Żebyś wykonał zadanie, które ci zostało powierzone. Więc kolejne podsumowanie roku, czy kryterium jakieś, to czy wykonałem zadanie, które Bóg mi zlecił? Czy wykonałem tak naprawdę zadanie, które Bóg mi zlecił? Oczywiście tutaj się możemy teraz zacząć zmagać, jakie Bóg mi zlecił zadanie. Może przybliżę wam to. W 2011 roku Bóg zlecił bardzo konkretne zadanie. Abyśmy przygotowali to miejsce dla zboru, na nabożeństwa. przez wiele miesięcy wiele osób ciężko pracowało, żeby przygotować to miejsce. To było pewne zadanie, które zostało zlecone i wierzę, że zostało wykonane. W jakimś tam czasie wykonane. Bóg zleca tego typu zadania. Bóg zleca tego typu pracę, którą daje ludziom wierzącym do wykonania. Kiedy popatrzyłem na rok, który mija, jakie zadanie Bóg zlecił mi, to między innymi Bóg zlecił mi, abym w 2014 roku modlił się modlitwą wstawienniczą za moją rodzinę. Za rodzinę Janików, mojego wujka, moją ciocię. I gdy leżałem w łóżku i rozmyślałem, to mogłem sobie odpowiedzieć, jak ja się w tym roku za nimi modliłem. Jak wykonałem zadanie modlitwy wstawienniczej za ludzi, którzy znaleźli się w poczasku i w potrzebie. I nie mogłem im pomóc inaczej, ale mogłem ich wesprzeć moją modlitwą. Tego typu zadania nam Bóg zleca. Bracia i siostry, tylko trzeba to słyszeć. Były inne zadania, które Bóg zlecił mi osobiście w roku 2014, które jestem w stanie nazwać po imieniu, bardzo jasno zdiagnozować, na ile je wykonałem. A więc kończąc, podsumowując, przyjąć ogólnie obowiązujące kryteria i na podstawie tych kryteriów ocenić swoje życie. Przepraszam, to bajka. To bajka. Zmierzyć się z kryteriami, z miarą Chrystusową, to wielkie wyzwanie. Zmierzyć się z miarą Chrystusową. To jest ta miara. I nie wiem, czy my chcemy, czy nie chcemy, od tej miary nie uciekniemy. To jest miara, do której jesteśmy przyłożeni. To jest pion, który wyznacza tak naprawdę kierunek w naszym życiu. Na ile jestem Chrystusowy, na tyle tak naprawdę jestem kimś, kto jest użyteczny w Jego ręku. Czy byłem solą ziemi i światłością świata? Czy byłem wzorem i przykładem dla wierzących? Czy wykonałem zadanie, które Bóg na ten okres mi powierzył? I jak je wykonałem? I rozsądzając tak moje życie, mogę powiedzieć, tak jak najczęściej brzmi modlitwa człowieka wierzącego: Panie Boże, pomóż. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, wesprzyj. Panie Boże, dodaj sił. Nie wiem, czy wam się miara podoba, ale zawsze możecie ją odłożyć na półkę. Zawsze można odłożyć. Zawsze można wejść, wrócić i mierzyć je w sposób, który jest prostszy, łatwiejszy, niewymagający. Tylko, że ile to zmienia w naszym życiu. Stańmy w modlitwie. Porozmawiajmy z Bogiem. Porozmawiaj z Bogiem o 2014 roku. Halleluja. Panie, uspokój nasze myśli. Spraw, byśmy je w końcu mogli usłyszeć. Panie, najpierw jak usłyszymy swoje myśli, to też jest szansa, że usłyszymy Ciebie, Panie. Że usłyszymy Twój głos, który nie jest głosem wydzierającym się, Panie, do nas, ale który jest jak łagodny powiew, który usłyszał Eliasz i zakrył swoją twarz przed potęgą tego łagodnego powiewu. Panie Boże, właśnie tego potrzebujemy, aby w ciszy naszego umysłu usłyszeć Twój powiew, Twój głos, Panie. Usłyszeć, Panie, to, co Ty chciałbyś, abyśmy słyszeli. Panie, jest jedna miara, która została przekazana ludzkości. Jest to miara Chrystusowa. Dziękuję Ci, Panie, że wszyscy mamy dorastać do wymiaru w pełni Chrystusowej. Tak jest, tak mówi Twoje słowo, Panie. Jesteśmy powołani, aby dorastać do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest ten kierunek, Panie, to jest ten wzorzec. I Panie Boże, zdaję sobie sprawę, jak mocno jest to wymagające, Panie. Ale przede wszystkim, jak bardzo musi być wzrok utkwiony w tym wzorcu. Jak dobrze musimy ten wzorzec znać. Jak dobrze musimy go rozumieć. Panie Boże, i znów stajemy w takim miejscu, w którym chcemy powiedzieć, że dramatycznie i rozpaczliwie potrzebujemy bliżej Cię poznać i zbliżyć się do Ciebie, Panie. Boże, potrzebujemy prawdziwie zbliżyć się do Ciebie, by Cię głębiej, mocniej i lepiej poznać. By zrozumieć bardziej, Panie, jak chcesz, abyśmy funkcjonowali, jak chcesz, abyśmy żyli na tej ziemi. Tak łatwo zaśpiewać, że Chrystus jest moim życiem, a śmierć jest zyskiem. Ale Panie, Ty dzisiaj wzywasz nas do tego, żebyśmy naśladowali Ciebie i tylko tyle, Panie. Żebyśmy Ciebie naśladowali. Niech ten obraz Chrystusa gdzieś jeszcze mocniej wyryje się w mojej duszy, w moim umyśle. Boże, tak stajemy dzisiaj przed Tobą i chcę powiedzieć, że podnoszę puste ręce, Panie, do Ciebie. I moją modlitwą jest, abyś je napełnił, Panie. Abyś napełnił je. Panie, abyś je napełnił swoim duchem. Panie, dzisiaj staję w tym miejscu i wzywam Cię w Kościele Twoim, Panie, napełnij nas Twoim duchem. Napełnij nas Duchem Chrystusowym. Duchem Chrystusa, który przyniesie Chrystusa i objawienie Chrystusa. Niech Duch Chrystusowy zamieszka w nas, w mocy i chwale. O tak stajemy, Panie, dzisiaj przed Tobą, wzywając Ciebie i wołając, że Chrystus jest potrzebą naszą. Chrystus jest zbawieniem naszym i potrzebą naszą. Panie Boże, chcemy zbliżyć się do wymiarów chrystusowych. Może jeszcze daleka jest droga do pełni tych wymiarów, ale Panie, kolejny krok do wymiaru w pełni Chrystusowej. O Panie, zasil nas dzisiaj, ale też ukierunkuj nas sposób myślenia, sposób patrzenia, sposób przeżywania codzienności. Panie Boże, proszę Cię, abyś nas ukierunkował. Panie, to jest taka może rozpaczliwa modlitwa, ale myślę, że ważna modlitwa na koniec roku. Panie, ukierunkuj nas, Panie. Boże, by był jasny cel, jasny kierunek, Panie, naszego życia. To, co Chrystusowe, to, co Jego. To, co Jego w nas i to, co Jego w naszym życiu. Boże, to jest wołanie, to jest modlitwa dzisiaj, Panie. I dzięki Ci, Boże, że Panie, póki trwa dzisiaj, póki jest dzień dzisiejszy, Panie, zawsze jesteś Ty. Możemy się do Ciebie zwracać, możemy do Ciebie wołać. Możemy się do siebie modlić, możemy wołać, pomóż Panie, wyratuj Panie, przemień Panie, dotknij Panie. Dziękuję Ci, że dzisiaj mamy tę możliwość, żeby wołać do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który pomaga każdemu głodnemu, wołającemu, szukającemu, kołatającemu. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj właśnie jest ta nadzieja, że jesteś Ty żywy, zmartwychwstały, Twój Duch jest obecny. Panie Boże, nas pociągniesz w tą dobrą stronę, żebyśmy mogli biec za Tobą w dobrą stronę. Panie, dzięki Ci, Boże, że mogę patrzeć na moje życie i wiedzieć, Boże, że ono idzie w jednym kierunku i w tym kierunku chcę, by podążało. Panie, Boże, do Ciebie, do Twojej obecności, do Królestwa Twego, Panie, do tego, co jest celem, Panie, tak naprawdę. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Boże. Modlę się o siostry, o braci. O nas wszystkich, którzy zmagamy się z wieloma rzeczami, Boże. Zmagamy się z naszą, Panie, ułomnością, niedoskonałością. Ale Panie Boże, jednocześnie nie chcemy, Panie, obniżać standardów. Jednocześnie nie chcemy, Panie, zupełnie gdzieś tak na bok odstawić Ciebie i tak biec, byle biec, Panie. Nie, chcemy mieć dobrze wytyczone trasę, dobrze wytyczony kierunek, Panie. Dzięki Ci, Boże. Hallelujah.